W ostatnich dniach ta kampania była bardzo brutalna ze strony partii rządzącej. Słyszeliśmy różne obelgi na temat Rafała Trzaskowskiego, co mogło mu też, myślę, że pomóc w tym pozyskaniu elektoratu, który tych obelg miał dość.
Myślę, że tak, że wyborcy generalnie nie lubią kampanii negatywnej. Musimy się liczyć także z tym, że taki negatywny przekaz na końcu kampanii wyborczej może mieć efekt bumerangu, czyli uderza w sponsora takiego przekazu, gdzie jest dominacja tych negatywnych emocji. Myślę, że taka brutalizacja kampanii miała miejsce z jednej i z drugiej strony. Obaj kandydaci starali się kontrastować na swoim tle. Obaj kandydaci starali się pokazać, że są niezależni, że są indywidualistami. Tutaj widzieliśmy odcięcie się chociażby Rafała Trzaskowskiego od Donalda Tuska, wskazanie, że Donald Tusk w zasadzie już jego nie ma w polskiej polityce, więc może czas teraz na to, żeby także Jarosław Kaczyński odszedł z tej polityki. Również Andrzej Duda podkreślał wielokrotnie, że on, ta jego druga kadencja będzie zupełnie inna, że w tej drugiej kadencji on będzie odpowiedzialny tylko przed Bogiem, narodem i historią. W związku z tym możemy zauważyć, że ci kandydaci chcieli pokazać, że ta kadencja 2020-2025 to będzie z pewnością kadencja, która będzie oparta na takim indywidualnym przywództwie.
Właśnie, jeśli już jesteśmy przy tej nowej kadencji, kolejnej kadencji, zwróćmy uwagę na to, czy możemy się w ogóle spodziewać przetasowań w rządzie, bo takie są głosy. Też jeśli chodzi o jakieś nowe działania, a na to jak dalej będzie wyglądała praca Andrzeja Dudy, to między innymi słyszymy, że przez następne lata ma się zreformować sądownictwo. O tym wspominał Zbigniew Ziobro. Czy my się możemy spodziewać zmian? Czy teraz Andrzej Duda będzie się czuł bezkarny, skoro to jest jego druga kadencja i raczej czy już ostatnia? Czy może te rządy będą ostrzejsze? Tak myśli pani?
Myślę, trudno to w tym momencie wnioskować, prawda? Przetasowania w rządzie pewnie będą, ponieważ już przed wyborami wielokrotnie wskazywało, że chociażby taka zmiana możliwa jest w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Tutaj mam na myśli panią Marlenę Maląg, która kieruje tym resortem. I pojawiło się takie społeczne niezadowolenie w związku z aktywnością tego resortu, chociażby związana z realizacją obietnic wynikających z tarcz antykryzysowych. Myślę, że być może, chociaż jesteśmy cały czas w okresie pandemii, może coś zadziać się w Ministerstwie Zdrowia. Natomiast faktycznie Prawo i Sprawiedliwość szło w programie wyborczym z takim postulatem zmian w sądownictwie. Prawda? Trudno powiedzieć tutaj, jaka jest opinia Andrzeja Dudy w tym zakresie. Czy on faktycznie będzie chciał pokazać się, bo ma na to szansę. Już w zasadzie nie musi być zależny od swojego środowiska politycznego. Nie ma szansy na trzecią kadencję. Tutaj już prawo mu to ogranicza. Czy będzie chciał się pokazać jako lider, jako przywódca niezależny, czy jednak jako arbiter? Czy będzie chciał rozmawiać z opozycją? No zobaczymy. Wszystko jest przed nami. Tutaj trudno jest wyrokować, w którą stronę pójdzie to przywództwo. Czy on będzie chciał się zapisać na kartach historii jako ten, który zreformuje sądownictwo, czy ten, który będzie raczej tak koncyliacyjnie tą kadencję kolejną sprawował? Myślę, że to rozstrzygnie się w przeciągu kilku miesięcy. No widzieliśmy ten wczorajszy krok Andrzeja Dudy względem tego, aby doszło już do jakiejś zgody narodowej, prawda, zaproszenie pana Rafała Trzaskowskiego do Pałacu Prezydenckiego. No zobaczymy, myślę, że do tego spotkania dojdzie, bo pan Rafał Trzaskowski nie powiedział nie. Oczywiście powiedział, że należy poczekać na wyniki Państwowej Komisji Wyborczej. Myślę, że to było słuszne działanie, a taki wieczór pełen emocji warto zawsze spędzić jednak w gronie rodzinnym.
Takie to zaproszenie, to też jest pewien, to spotkanie byłoby już pewnym wstępem do wyborów parlamentarnych w 2023 roku, czyż nie?
Tak, ale to jeszcze dużo się może wydarzyć. Pamiętajmy, że jeszcze mamy jedną siłę, mamy Szymona Hołownię. Zobaczymy, czy on będzie potrafił przez te 3 lata utrzymać zainteresowanie wyborców. To jest dość długo, bo jednak Szymon Hołownia jest to osoba, która jest spoza polityki. On troszeczkę wszedł do polityki z show biznesu, prawda, z mediów. Tak samo jak Paweł Kukiz, prawda, w 2015 roku. Z tym, że Paweł Kukiz mógł wykorzystać tę swoją popularność, to poparcie, jakie zdobył w wyborach prezydenckich, bardzo szybko w wyborach parlamentarnych. I na bazie tego poparcia uzyskać mandaty w wyborach parlamentarnych. Natomiast z Szymonem Hołownią tu może być trudniej. On musi się bardzo szybko zorganizować. Paweł Kukiz działa na zasadzie ruchu społecznego. Czy Szymon Hołownia zdecyduje się na założenie partii politycznej? Czy będzie współpracował z partiami opozycyjnymi? Czy będzie chciał być po prostu taką dodatkową siłą, niezależną od tego duopolu, który funkcjonuje w Polsce już od kilkunastu lat?
Czyli jednak Szymon Hołownia może się okazać tą wizją innej przyszłości, na którą myślę, że liczą Polacy w tym momencie.
Myślę, że tak. Mamy Szymona Hołownię, mamy też ten elektorat Krzysztofa Bosaka, który nie jest dość stabilnym elektoratem. Te jego wybory są zaskakujące. Pamiętajmy, że część wyborców, która głosowała na Konfederację w 2019 roku, jednakowoż nie poparła Krzysztofa Bosaka. Zdobył on nowy elektorat. Taki labilny.
Bardzo młody.
Bardzo też młody. Więc zobaczymy, czy ten elektorat zostanie przy Konfederacji, czy Konfederacja utrzyma się do tych wyborów. Musimy pamiętać, że Konfederacja to także nie jest jednolita siła. To nie jest taka partia polityczna, która jest oparta na jednym liderze, prawda? Tylko to jest jednak taka federacyjna koncepcja, zorganizowana na poczet wyborów, gdzie pojawiają się środowiska wolnościowe, środowiska konserwatywne i środowiska narodowe, nacjonalistyczne. Mamy tutaj kilku liderów. W związku z tym, czy oni utrzymają Konfederację w takim kształcie, to też jest jedna wielka niewiadoma. Więc do 2023 roku bardzo dużo może się wydarzyć. Może wzrosnąć poparcie dla Szymona Hołowni i jego inicjatywy. Może dojść do jakiegoś porozumienia pomiędzy Szymonem Hołownią a opozycją. Może także Szymon Hołownia pozyskać jeszcze większych grupę wyborców. No i oczywiście pozostaje jeszcze kwestia Konfederacji. Czy Prawo i Sprawiedliwość utrzyma konserwatywny elektorat? Czy on odpłynie w stronę, powiedzielibyśmy jeszcze bardziej konserwatywnego środowiska.
Między pierwszą a drugą turą kandydaci mieli dosłownie 2 tygodnie, żeby przekonać do siebie elektorat, żeby go utrzymać ewentualnie. I tutaj bardzo pomógł internet. Jednak ten przekaz internetowy jest o wiele szybszy. Łatwiej dotrzeć do potencjalnych wyborców. Łatwiej ten przekaz też trochę zmanipulować.
Tak, oczywiście. Tutaj nie mamy kontroli nad tym, co się dzieje w internecie. Po pierwsze, możemy zauważyć, że faktycznie sztaby wyborcze po doświadczeniach z 2015 roku świetnie poradziły sobie z tym, żeby realizować kampanię w internecie, co może związane było także z tą atmosferą pandemiczną, która funkcjonuje obecnie w Polsce, więc były też zmuszone do tego. Natomiast faktycznie myślę, że świetnie poradził sobie w tym zakresie sztab Rafała Trzaskowskiego. Sztab Andrzeja Dudy miał już w tym doświadczenie, natomiast tutaj muszę powiedzieć, że Rafał Trzaskowski bardzo starał się, żeby ten jego przekaz był dostrzegalny, kierował go do różnych typów wyborców, więc widać było segmentację tego przekazu pod kątem różnych cech społeczno-demograficznych poszczególnych grup, które wcześniej głosowały na innych kandydatów. No ale w sieci też dostrzegliśmy jedno zjawisko, mianowicie te fake newsy. Związane chociażby z tym, że pojawiły się infografiki mówiące o tym, że osoby, które głosowały w pierwszej turze na Andrzeja Dudę, nie muszą iść na wybory, ponieważ te głosy zostaną im awansem zaliczone na poczet tego kandydata. Oczywiście w pewnym momencie, później jak to w internecie, ten przekaz był skierowany później już do 2 osób, które przeszły do drugiej tury, że nie warto iść na wybory, czy te osoby nie muszą iść, mogą inaczej ten czas spożytkować, ponieważ te głosy będą zaliczone. W związku z tym widzimy też taki chaos, dezinformację w internecie. Dlatego też myślę, że poza tym w internecie bardzo duży wpływ na wynik wyborów miały te spotkania bezpośrednie, czyli wiece wyborcze, gdzie obaj kandydaci naprawdę pokonali setki tysięcy kilometrów, żeby ze swoim przekazem wyborczym dotrzeć. Myślę, że przede wszystkim do wyborców niezdecydowanych, ale także do swojego stałego elektoratu, żeby go upewnić, że się o nim pamięta, że się o niego dba i że przede wszystkim oczekuje się od niego tej lojalności.
I na tych bezpośrednich spotkaniach my też już dzisiaj musimy zakończyć. Przed mikrofonem była Katarzyna Gałan, a razem ze mną była pani Anna Szwed-Walczak, doktor Anna Szwed-Walczak z Katedry Myśli Politycznej UMCS. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo.
A w środę razem z Wami będzie Maciek Sampolski. Do usłyszenia.